Chciałbym się podzielić słowem z listu do Rzymian. A jeszcze jedną rzecz tak mi się przypomniało, co, jak mówicie o tych lekarstwach, o tych różnych złych metodach i tak dalej. To chciałbym też zwrócić uwagę, szczególnie rodzicom, abyście uważali na bajki dla dzieci. Dlatego, że wspaniałe rysunkowe bajki przenoszą również znaki magiczne. Sami to sprawdziliśmy, jest nawet taka bardzo teraz popularna i uwielbiana przez dzieci bajka, jak My Little Pony, tak? Kucyki Pony. Tam jest taki moment na przykład, gdzie jeden z tych jakichś tam smoczków otwiera jakąś książkę i na książce jest sowa, taki znak sowy. I to nie jest moje odkrycie, ja to znalazłem w internecie. Okazuje się, że ta sowa jest dokładnie ten znak, jest znakiem jakiejś takiej masonerskiej organizacji, którzy się spotykają gdzieś tam w jakimś grobie, zamknięta zupełnie społeczność, nikt nie może tam wkroczyć i to jest kult jakiegoś tam bożka, któremu oddają po prostu, składają ofiary, a to ma połączenie w ogóle gdzieś tam z jakąś historią, nawet jeszcze, o której mówią starożytne czasy. Więc to są bardzo odległe, magiczne kulty, które są przenoszone po prostu przez znaki w bajkach. Jaki sens jest w bajce dla dzieci robić znak na książce po prostu w postaci tej sowy? Coś za tym stoi, ktoś za tym stoi, ktoś czerpie z tego jakieś zyski, tak? Są jakieś przenoszone po prostu rzeczy, które mają wpływ na dzieci. Jest wiele różnych takich informacji, dlatego bardzo uważajcie na to, jakie bajki dzieciom puszczacie. Szczególnie jeśli widzicie, że dzieci na te bajki dziwnie reagują. To już jest od razu jest jakiś alarm. Między innymi wspaniały, dla wielu z nas znany film Król Lew. Historia jest taka, że Ja tego filmu nie bardzo lubiłem, przyznam szczerze. Był strasznie emocjonalny i to mnie rozbijało emocjonalnie, ale go nie lubiłem. Czułem, że to jest jakieś dziwne, chociaż jeszcze wtedy nie byłem nawrócony, jak on się pojawił, albo może na początku mojej drogi. Twórcą był człowiek, był homoseksualista, który się z tym całkowicie obnosił, tak? Także to było oficjalne. Zresztą tam są pewne takie przeniesione również jakby obrazy, które o tym świadczą. Niektórzy ludzie mówili, że bajka na tamte czasy była najbardziej taka, najwięcej przemocy w tej bajce, no bo tam ta banda tych hien i tego złego lwa i tak dalej, to była jedna z największych takich oznak przemocy. Twórcą jest homoseksualista, muzyka była tworzona przez osobę, która tworzyła muzykę New Age. Także wszystko, co było w tym filmie, przenosi po prostu zupełnie niebożego ducha. Chociaż bardzo mocno chwyta nas za serce. Więc nie wszystko, co wyciska z nas łzy, to jest Bóg. Wiedzcie o tym, że to czasami może być manipulacja jakaś duchowa. Dlatego uważajmy na takie rzeczy. I młodzież też, uczulam was. No, niestety niektórzy twórcy właśnie związani z Hollywoodem czy z Disneyem, oni byli ściśle związani z jakimś kultem, z jakimś oddawaniem po prostu czci różnym demonom i nawet powierzali swoje życie czy swoje rodziny po prostu tym różnym jakimś tam istotom duchowym po to, żeby one im dały sukces w tym filmie, żeby zarobili duże pieniądze. Więc to jest fakt, to nie są rzeczy ukryte, to do tych rzeczy można dotrzeć i je przeczytać. Dlatego jeżeli wyczuwacie, że coś jest źle w jakiejś bajce czy w jakimś filmie, to naprawdę bądźcie daleko od tego i młodzież też uczulam, abyście nie wchodzili w jakieś takie właśnie dziwny rodzaj muzyki czy jakieś dziwne filmy, uważajcie na to, dlatego że tam są magiczne znaki. Przenoszone są magiczne znaki albo magiczne hasła. Nie? Także nie będę ich teraz przytaczał, bo to nie jest na to czas, ale jak chcecie, to sobie poczytajcie na ten temat, jest tego dużo. Także uważajcie na różnego rodzaju twórczość dziwną, światową, bo jest dużo nieczystości w tym i demonicznych, po prostu poświęcenia demonicznego. Chciałbym przeczytać coś z listu do Rzymian. To jest, bo chciałbym przeczytać dłuższy fragment. To byłby część trzeciego rozdziału, list do Rzymian, trzeci rozdział od 21 wersu, później czwarty rozdział. Spróbuję przeczytać całość, bo chciałem dużo przeczytać w Biblii, ale nie wiem, czy mamy na to wszystko czas. Posłuchajcie. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów, czy nie pogan także? Tak, jest i pogan, albowiem jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych na podstawie wiary, a nie obrzezanych przez wiarę. Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Tu się na chwilę zatrzymam. To jest bardzo mocne stwierdzenie. Paweł mówi, że nie unieważniamy zakonu, wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy. Ale wcześniej mówi, że nie przez zakon jest sprawiedliwość. To jest tak jakby, dla mnie to jest takie trochę dziwne, to jest trudno zrozumieć, dlatego często się w tym gubimy. Mówimy, o co chodzi? No to w końcu odrzucamy ten zakon, nie jesteśmy usprawiedliwieni na podstawie zakonu, czy jesteśmy? Czytajmy dalej. Cóż wtedy powiemy? Co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, nie ma, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków. Błogosławieni, którym odpuszczone są nieprawości i których grzechy są zakryte. Błogosławiony mąż, któremu Pan grzechu nie poczyta. Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem, wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem. I otrzymał znak obrzezania jako pieczęć usprawiedliwienia z wiary, którą miał przed obrzezaniem, aby był ojcem wszystkich wierzących, nieobrzezanych i aby im to zostało poczytane za sprawiedliwość. I aby był ojcem obrzezanych, którzy nie tylko są obrzezani, ale też wstępują w ślady wiary ojca naszego Abrahama z czasów przed obrzezaniem. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwa, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary. A jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, wtedy wiara jest daremna i obietnica w niwyż się obróciła. Gdyż zakon pociąga za sobą gniew, gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, które ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów. Zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się w wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mające około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane i którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego z martwych i który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Myślę, że wielu z nas zna te fragmenty. Wiele razy te fragmenty czytaliśmy, rozważaliśmy, analizowaliśmy. Wiele nauczeń jest na ten temat również. To jest dosyć, powiedziałbym, taki trudny temat, dlatego że to jest temat, który jest poruszony w liście do Rzymian, nie tylko w liście do Rzymian, ale w liście do Rzymian przez kilka rozdziałów Paweł analizuje kwestie usprawiedliwienia, kwestie zakonu, kwestie również tych porządliwości, które w jego ciele mieszkają, a z drugiej strony ten zakon ducha, który jest w nim. Jest to dosyć, to są dosyć mocne nauczania i należy je rozważać i wracać do nich. Również list do Galacjan, list do Efezjan jest niesamowity w tym wszystkim. Jest pewne słowo, które dzisiaj już było przytoczone, Kuba to akurat przytoczył. Sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I to było słowo, które było zapowiedziane w Starym Testamencie, w księdze Habakuka. I która jest, to ten wers jest wspominany kilkakrotnie w Nowym Testamencie. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. W czasach zakonu, kiedy oni znali usprawiedliwienie tylko z zakonu, Takie słowo padło. Myślę, że dla wielu z nich było nie do końca zrozumiałe. Oni nie rozumieli, dlaczego takie słowo jest powiedziane. Ale przeanalizujmy, o co chodziło w zakonie. Zakon był dany dla Izraela. W pewnym momencie Abraham żył jeszcze przed zakonem. Więc warto też to zauważyć. Słuchajcie, przed zakonem nie było powiedziane jasno, że na przykład zabijanie jest grzechem, że cudzołóstwo jest grzechem, że kłamstwo jest grzechem. Nie było to jasno powiedziane. Wyobrażacie takie czasy sobie. To jest, my żyjemy dzisiaj w zupełnie innych czasach, tym bardziej, że mamy już prawo już tak naciągnięte z każdej strony i tutaj prawo polskie, europejskie, światowe, religijne i tak dalej, i tak dalej. Aczkolwiek w niektórych religiach, tak jak w islamie na przykład, kłamstwo jest dopuszczalne. Jeżeli w imię wiary to robisz, w imię lepszego celu, to możesz kłamać. Tak Arabowie mają tak przyjęte, więc nie dziwcie się, że kłamią i to w telewizji i wszędzie, gdzie chcą, bo takie mają prawo, wolno im. Nie jest to nazwane, ich zakonem nie jest to nazwane jako grzech. Tak? Nie może Arab Araba okłamać, ale Arab jakiegoś tam poganina czy innego niewiernego może okłamać. Nie ma problemu. Również zabić też, także za wiarę może. Ale mniejsza o to. W każdym razie Abraham żył przed zakonem. Później przyszedł zakon i Izraelici rozumieli, że sprawiedliwość ich zależy od wypełniania zakonu, czyli od wypełniania różnych ceremoniałów, ofiar, sposobu życia i tak dalej, i tak dalej. To było ściśle określone z ich uczynkami zewnętrznymi, a nie z sercem. Dlatego Jezus mówi o tym, że przychodzi czas, kiedy ten zakon będzie w naszych sercach, a nie będzie na zewnątrz, tak? Abyśmy czyścili to, co jest w sercu, a nie to, co jest zewnętrznego. Dla Izraelitów, takich zagorzałych, którzy byli bardzo mocno zaangażowani w przestrzeganie zakonu, myślę, że te słowa Pawła były czymś niezrozumiałym. Oni nie mogli tego pojąć. No jak to? To nic nie możemy czynić, tak? Znaczy, nieważne co czynię i tak jestem usprawiedliwiony. W pewnym sensie tak. W pewnym sensie tak. Jeśli chodzi o usprawiedliwienie, tak. Natomiast jeśli chodzi o dalsze życie z Bogiem, to nie możemy powiedzieć, że nieważne co robię. Dlatego, że Biblia w innym miejscu mówi też, Nowy Testament oczywiście, mówi, że co siejesz, to i będziesz żął. Także to jest właśnie pewna rzecz, która jest dla nas bardzo często trudna, tak teologicznie rozważyć, czym jest usprawiedliwienie, czym jest życie z wiary, a czym jest zakon, czym jest chodzenie w uczynkach. Więc mogę tutaj przejść do miejsca, które jest napisane w Efezjan. Ja bardzo często wracam do tych słów, one są takie znamienite dla mnie. To będzie drugi rozdział listu do Efezjan. Od czwartego może. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Tu się zatrzymam na chwilę. Umarliśmy przez upadki. Umarliśmy przez zakon. Zakon przyszedł po to, żeby określić, co jest grzechem i co jest powodem naszej śmierci, naszego potępienia. Aby nam jasno wytłumaczyć, że te rzeczy są grzechem i nie możemy żyć w ten sposób. I niestety nie dało się przestrzegać zakonu. Nawet gorliwi Izraelici nie byli w stanie przestrzegać zakonu. Dlatego słowo mówi, umarliśmy przez upadki, umarliśmy przez grzech. Dalej czytamy. Od szóstego. I wraz z nim wzbudził. I wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. I tu już zaczyna być mowa o usprawiedliwieniu. My umarliśmy razem z Jezusem, znaczy umarliśmy przez upadki, czyli już byliśmy martwi przez upadki. Dlaczego byliśmy martwi? Dlatego, że przez pierwszego Adama przyszedł grzech, przyszła śmierć. Ja troszkę może będę tak skakał, po Biblii to będzie lepiej. Tam w Rzymian było napisane takie mocne stwierdzenie, które mnie bardzo mocno od dłuższego czasu jakoś tak dotyka. To był Rzymian 3 rozdział 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Zawsze ten werset brałem, no tak, bo wszyscy zgrzeszyli, wszyscy są grzesznikami, więc wszyscy potrzebują upamiętania. Tak to rozumieliśmy, ale o co chodzi z tym brakiem chwały Bożej? Czym jest ta chwała Boża? Dlaczego Paweł pisze, że brak im chwały Bożej. Czy to jest ważne, czy to nie jest ważne? Ja rozumiem, że Adam zanim zgrzeszył, miał chwałę Bożą. Mieszkał w chwale Bożej. Był wypełniony chwałą Bożą. Myślał według chwały Bożej. Myślał według Królestwa Bożego. Ale przez grzech on stracił tą chwałę Bożą. Stracił tą obecność Bożą. I teraz słowo mówi, że jak przez pierwszego Adama przyszedł grzech na świat, przyszło przekleństwo grzechu, straciliśmy chwałę Bożą, tak przez drugiego Adama jesteśmy odrodzeni i wzbudzeni na nowo do tego miejsca. Tak mówi Słowo Boże, tak? Czy my to widzimy w naszym życiu? W dużej mierze tak, ale często jeszcze zmagamy się z bardzo wieloma rzeczami. Paweł pisze między innymi nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A dlaczego to pisze? Poczytajmy, to jest 7 rozdział od 14 wersetu. Wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Kto to mówi? Grzesznik? Pijak? Narkoman? To mówi człowiek wykształcony, teolog, wyszlifowany, wychowany według żydowskiej teologii, według żydowskiej religii. Jeżeli chodzi, tak jak on pisze w jednym miejscu również w liście do Rzymian, jeżeli chodzi o niego, to był Izraelitą beznagany. Słuchajcie, oni nie mieli telewizji, nie mieli gazet, nie mieli różnych złych wiadomości. Oni żyli dużo bardziej świętym życiem, niż dzisiaj się średnio żyje. Tam nie było takie, jedzenie było koszerne. Grzech nazwany był grzechem. I on pisze, on taki człowiek, po nawróceniu pisze, wiemy bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Ale wtedy czynię już, to już nie ja, lecz grzech, który mieszka we mnie. Wiem wtedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim. Dobro. Mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak. Albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę, to czynię. A jeśli czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy w sobie zakon, że gdy chcę czynić dobrze, trzyma się mnie złe. Bo według człowieka wewnętrznego mam upodobanie w zakonie Bożym, a w członkach moich dostrzegam inny zakon, który walczy przeciwko zakonowi uznanemu przez mój rozum i bierze mnie w niewolę zakonu grzechu, który jest w członkach moich. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I następne zdanie. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Więc na szczęście Paweł miał te same problemy, co my. Także możemy odetchnąć z ulgą, więc nie jesteśmy zupełnie jakimiś dziwnymi chrześcijanami, którym się nie udaje. Bo Pawłowi też się nie udawało. Ale dlatego on pisze, któż nie wybawi z tego ciała śmierci? To, co Czarek dzisiaj wspominał, jest zakon, jest życie według zakonu ducha, jest życie według ducha. I między innymi do tego również dążę. Tu jest napisane, że gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej, są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Czym jest to usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie przyszło jako... To nie jest jakby przebaczenie grzechów tylko. To jest moc i wolność do życia w usprawiedliwionym życiu. W usprawiedliwiony sposób, jakby to tak mogę wyrazić. Trudno jest to tak. Usprawiedliwione życie. No. Prawo usprawiedliwienia. Coś, co się zmieniło zupełnie w naturze duchowej. Coś, co zapowiedział Habakuk w Starym Testamencie. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. I teraz zastanówmy się, o co chodzi? Był Adam, zgrzeszył, przyszło przekleństwo, przyszedł mozu, przyszedł grzech, przyszły choroby, straciliśmy chwałę Bożą i rodzimy się w taki sam sposób. Ale wyobraźcie sobie, że gdyby Adam nie zgrzeszył, urodzilibyśmy się w raju, bez chorób, bez zmagania się, bez utraty chwały Bożej. Czy się tak musiało stać? Tego nie wiem. To jest za trudne pytanie. Nie wiem, chyba może się kiedyś od Pana dowiemy, jak będziemy w niebie już. Na pewno, w pewnym sensie, tak na mój rozum myśląc, gdyby się to nie stało, to nie kochalibyśmy Boga z naszej woli, z naszej decyzji, tak szczerze. Dlatego, że kiedybyś się urodził w niebie i nie znałbyś zła, nie znałbyś złej drogi, diabeł by cię nie kusił, nie upadłbyś nigdy, to dla ciebie, jakby Bóg powiedział, kocham cię bardzo, to byś powiedział, no zawsze mi to mówisz, no tak, kochasz mnie, no fajnie, że mnie kochasz. Ale nie wiedziałbyś, co to jest ta miłość. Nie rozumiałbyś jej w ogóle. Słowo Boże mówi, że właśnie przez krzyż, przez zbawienie, przez usprawiedliwienie jest ukazana cała Ewangelia, całe serce Boże. Bóg nie posłał swojego Syna za aniołów. Bóg nie dał żadnych aniołów za aniołów. Nie zrobił nic wobec zbuntowanych aniołów. Tylko wobec człowieka. Dlaczego? Dlatego, że On stworzył nas na swój obraz, na swoje podobieństwo, po to, żebyśmy byli przy Nim. On nas potrzebuje. On nas kocha, dlatego, że nas potrzebuje. On nas ceni. Jesteśmy dla Niego szczególni. Nie jesteśmy wytworem teorii Darwina, po jakiejś tam małpie, że przypadkiem się to znaleźliśmy. On nas ściśle zaplanował. Zostaliśmy zrodzeni najpierw w Jego myślach. Z powodu Jego miłości miał plan, żeby mieć kogoś takiego jak On. Dał nam wolną wolę. Dał nam możliwość tworzenia. Adam tworzył imiona i Bóg się na to przyglądał. On stworzył imiona i Bóg patrzył, dał mu możliwość stworzenia tych imion. Jeśli ktoś, malarz maluje obraz, możecie powiedzieć, Bóg jest wszystko wiedzący i Bóg wie, co On namaluje. Nie mogę się do końca z tym zgodzić. Bóg jest poza czasem, więc dlatego może jest wszystko wiedzący. Ale Bóg dał możliwość człowiekowi tworzenia. Wiecie na przykład, to mówię również do sióstr, że to, że siostry rodzą dzieci, to jest możliwość tworzenia. Bóg dał wam zdolność tworzenia. Przecież dzieci się mogły rodzić w różny inny sposób, z kapusty, czy ten bocian mógł przynieść, tak? Nie mogło być zupełnie inaczej. Ale wy macie tą zdolność tworzenia. Bóg to dokładnie zaplanował. Wczoraj wieczorem doszedłem do pewnego wniosku, też fajnego. Myślę, że w tym też widać Bożą miłość. Już to kiedyś mówiłem. Akurat wczoraj wieczorem kończyłem post, a to jest... Nie mówię tego, żeby się chwalić, ale powiem wam tak, jak się pości, to się bardzo docenia jedzenie. Nie mówię, że przez głód, ale po prostu mówię wam, każdy zapach jest tak szczególny, tak inny, tak w ogóle wyjątkowy. W ogóle smaki to jest w ogóle coś tak szczególnego. Jeżeli nie pościliście, to zalecam wam i zachęcam, abyście pościli. To jest bardzo dobry czas, przede wszystkim duchowy, ale naprawdę pewne rzeczy się w życiu docenia. Coś się zmienia w mentalności człowieka. I kiedy zaczniesz próbować to wieczorem, tą zupkę delikatną, musiałem najpierw coś delikatnego jeść, to myślę, jakie smaki. Jakie smaki, wiecie, najpierw taką zupkę pomidorówka, a potem jeszcze jakiś barszczyk czerwony, bo myślę, ale niesamowite. Ale wiecie, o co chodzi? Przecież mogliśmy jeść jakąś zieloną papkę. Przecież Bóg mógł stworzyć ziemię w nas na podobieństwo jakiejś tam planety, która nie ma nic poza trochę wody i trochę jakiejś tam jednej rodzaju rośliny, którą będziemy jeść cały czas, tak? Przecież mogło się tak wydarzyć. Ale zobaczcie, jak przeogromna po prostu chwała, twórczość, różnorodność w stworzeniu. Nieskończona. Czy wiecie, że do dziś jeszcze naukowcy odkrywają pewne gatunki, które nigdy nie były odkryte i nazwane? Są jeszcze takie miejsca na Ziemi, szczególnie w morzach. Także to jest szczególne, to jest niesamowite. Jeszcze dziś na przykład różne insekty, różne robaki, które nigdy nie były opisane, nigdy nie były nigdzie zawarte w jakiejś księdze. Więc ile to lat już trwa? Dlaczego to tak się dzieje? Bóg to stworzył dla ciebie i dla mnie. Żeby to cieszyło twoje oko, żebyś był po prostu, żebyś się cieszył, żebyś się interesował. Jest w tym po prostu objawiona chwała Boża i jego serce do nas, jego plany wobec nas. A Biblia mówi, że Biblia zapowiada, bo akurat mam otwarte na liście do Efezjan, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Te przyszłe wieki są teraz i przyszłe wieki są później. Bóg będzie okazywał nadzwyczajne bogactwo łaski Jego dobroci wobec nas. Nadzwyczajne bogactwo w różny sposób. Dokończmy jeszcze list do Efezjan. 8 wers. Albowiem łasko zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar. Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tu jest mowa o tym, żebyśmy się nie chlubili. I w liście do Rzymian jest mowa, abyśmy się nie chlubili. W liście do Rzymian to było 3:27. Gdzież więc chluba twoja wykluczona? Przez jaki zakon? Uczynków bynajmniej, lecz przez zakon wiary. I powiem wam tak, moje rozumienie jest w tym temacie takie. W drugim Adamie, czyli w Jezusie, na nowo jest nam przywrócone, czy przywracane, wierzę, że jesteśmy w takim procesie przywracania tego miejsca, które miał pierwszy Adam. To znaczy wierzę, że duch nasz już jest na nowo zrodzony i on jest całkowicie usprawiedliwiony. Nasz duch jest na nowo odrodzony i żyje tym usprawiedliwionym życiem. Natomiast pozostaje jeszcze nasze ciało i nasza dusza. Nasza dusza, czyli nasze myśli, nasze emocje, nasza wola, nasze jakieś plany. Biblia mówi, że potrzebujemy uświęcenia naszej duszy. Czyli nasza dusza potrzebuje być ukierunkowana przez nas. To jest już nasza decyzja, abyśmy ją ukierunkowali. Nasze ciało niestety również, nasze ciało jest podległe naszej duszy, więc co czuje nasza dusza, to tak idzie nasze ciało. Natomiast twój duch jest wewnętrznie odrodzony i czysty. I ten moment, kiedy po prostu my się budujemy, kiedy na przykład modlimy się w językach, to duch w nas się modli. Kiedy wchodzimy w Bożą obecność, nasz duch reaguje na Bożą obecność, na Ducha Świętego, który jest wokół nas. Nasz duch reaguje na Słowo Boże. Natomiast nasza cielesność, tak jak tutaj Paweł pisał, niestety nie jest jeszcze uwolniona. Słowo Boże mówi, że przyjdzie czas, kiedy zostaniemy przemienieni w ten sam obraz. Czyli nasze ciało zostanie przemienione w takie samo ciało, jak było ciało Jezusa po zmartwychwstaniu. I to jest nasza nadzieja, również o tym Biblia mówi, że to jest nadzieja naszego pełnego zbawienia, objawienie się pełnego zbawienia, czyli jeszcze nie weszliśmy w pełne zbawienie. Dlatego jeszcze dziś się zmagamy z naszym ciałem, które jest adamowe według starego Adama, a nasz duch jest już według nowego Adama. I stąd jest czasami to nasze takie rozdarcie. I teraz Biblia mówi wyraźnie i w liście do Galacjan, i w Efezjan, i w Rzymian, że dostąpiliśmy usynowienia przez łaskę. Jesteś synem i dzieckiem Bożym. Ten duch, nowy duch w tobie, to jest ta pieczęć, taka pieczęć duchowa, że jesteś już synem i dzieckiem Bożym. Natomiast cały czas zmagamy się z naszym ciałem. Niestety tu należy również powiedzieć, że myślę, że to warto powiedzieć w tym miejscu. Jest wiele wersetów w Nowym Testamencie szczególnie, które pokazują wypowiedzi Jezusa w Ewangelii, które pokazują o ludziach, którzy są byli nawróceni, służyli Bogu, ale odwrócili się i ich przyszłość jest w ciemności. Więc należy tutaj też podjąć, myślę, to było czasami w różny sposób dyskutowane, czy zbawienie jest utracalne, czy nieutracalne. No według tych słów Jezusa, które czytamy, wynika z tego, że osoba, która była wierząca, która była w domu Bożym, tak, służyła w domu Bożym, opiekowała się Bożymi sługami, ale ta osoba odwróciła się od Boga, zaczęła bić i tak dalej, tak? Znacie te opowieści. Czeka tą osobę po prostu odrzucenie, niestety. Więc jest to też takie ostrzeżenie dla nas, że w innych miejscach też Słowo Boże pokazuje, że jeśli nawróciliśmy się, ale odrzuciliśmy tę łaskę Bożą, to nie ma już dla nas po prostu łaski, nie ma dla nas przebaczenia. Więc Bóg dał za darmo swoje nowe życie w Chrystusie. Ale jest też możliwość, niestety, i to uważam, że warto o tym jakby to też rozumieć, jest też możliwość, że możemy to stracić. Trudna możliwość, bo myślę, że kiedy już się nawróciliśmy i zasmakowaliśmy Pana, to trudno się od Niego odwrócić, trudno od Niego odejść. Tak jak Marian mówił ostatnio, tak? To, co mówił ten pastor z Nowej Zelandii, że już za dużo wiemy i za daleko zaszliśmy, żeby teraz się cofnąć. Wiecie, kiedy doświadczyliśmy już Boga, zrozumieliśmy zbawienie, wiemy, czym jest piekło, czym jest niebo, wiemy, co Jezus wycierpiał dla nas, teraz się cofnąć? Jaki sens? To po prostu byłaby, to jest nonsens. To jest głupotą. Natomiast diabeł w różny sposób będzie nas próbował zatrzymać, będzie nas próbował w jakiś sposób zniechęcić. On nie może nam powiedzieć, to wszystko nieprawda, bo tego nie przyjmiesz. Ale diabeł będzie cię pracował nad nami w subtelny sposób, aby powiedzieć, ale to wszystko może powinno być inaczej, ale coś tam, ale czy naprawdę Bóg tak powiedział, tak żeby nas zwieść, odwieść od tej prawdziwej drogi efektywnej i od tego zdrowej nauki, od zdrowego nauczania. Jeśli chcesz w swoim życiu zdrowych owoców, to musisz też mieć zdrowe nauczanie. Musisz być w zdrowym miejscu. Indywidualnie w swoim życiu, jak i w relacjach z braćmi, w miejscu po prostu, gdzie będziesz miał zdrowe słowo, gdzie będziesz mógł zdrowo wzrastać, abyś miał zdrowe owoce. Tak jak mówiłem wcześniej, że to, co sieję, to i rządzić będę. Dlatego również o tych bajkach wspomnieliśmy. Myślę, że nie należy bagatelizować takich rzeczy, dlatego że pomimo tego, że jesteśmy Bożymi dziećmi, Bożymi pomazańcami, jesteśmy synami, córkami Boga żywego, jeśli odpuścimy w naszym wzroście duchowym i na przykład zaczęlibyśmy angażować się w jakieś mniej lub bardziej takie poważne kulty duchowe, jakiś okultyzm, to nasza przyszłość byłaby tragiczna. Nie bagatelizujmy tego. Diabeł tylko czeka na to, żebyśmy mu otworzyli drzwi. Należy to też również powiedzieć, kochani, że przez grzech również otwieramy diabłu drzwi. I nie zawsze coś strasznego się dzieje w naszym życiu, ale czasem może tak być, że diabeł wykorzysta ten moment, kiedy po prostu otwieramy diabłu drzwi przez grzech i coś się może dziać w naszym życiu nieprzyjemnego. Natomiast Jezus powiedział, że On przychodzi, aby nam umyć również nogi. Więc tym bardziej wtedy, kiedy nagrzeszymy, kiedy upadliśmy, Jezus przyjdzie zawsze, aby nam pomóc, aby nam umyć nogi, aby nas podnieść, aby nas przytulić. Jest napisane, że lnót lejącego nie zagasi. Przejdźmy do Galacjan. 6 rozdział. Od 14. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. Albowiem ani obrzezani, ani nieobrzezani nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. A pokój i miłosierdzie nad tymi wszystkimi, którzy tej zasady trzymać się będą i nad Izraelem Bożym. Odtąd niech mi nikt przykrości nie sprawia, albowiem ja stygmaty Jezusowe noszę na ciele swoim. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Amen. Tutaj Paweł pisze, że nie będę się chlubił z niczego innego, tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. I zadam króciutko pytanie, czy jesteśmy już w tym miejscu? Czy jesteśmy w tym miejscu, że dla nas chlubą jest tylko Jezus Chrystus? Albowiem obrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Czy jesteśmy już w tym miejscu, że opieramy się na nowym stworzeniu, które jest w nas i świat jest dla nas ukrzyżowany? Myślę, że jesteśmy w procesie, ale warto by było, abyśmy jak najszybciej doszli do tego miejsca, dlatego że jeżeli będziemy martwi jeżeli ta śmierć Jezusa w pełni się objawi nad naszym życiem, również grzech nie będzie miał panowania nad nami. Więc, bracie i siostro, potrzebujemy tego miejsca śmierci dla tego świata, śmierci dla grzechu. Twój duch jest żywy przez usprawiedliwienie, ale twoje ciało podlega jeszcze zakonowi grzechu. I dlatego Paweł pisał, że ja ujarzmiam i umartwiam to, co w moich członkach jest ziemskiego. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć tak, już wszystko się dokonało ze względu na zbawienie w Jezusie. Już wszystko Bóg zrobił. Ja już kończę, to możesz nie zapalać. Aha. Tlenu nie ma? Bóg wszystko... Bóg zrobił już wszystko dla nas, co miał zrobić, tak? Ale od nas też zależy, którą drogą pójdziemy, co będziemy siać w naszym życiu. Jeśli będziemy siać bajki okultystyczne, to nie będziemy rządzić dobrych rzeczy. Jeżeli będziemy siać światowe rzeczy, nie będziemy rządzić dobrych rzeczy. Dlatego ty już jesteś synem i córką Bożą. Już twój duch został usprawiedliwiony. Już zostałeś pojednany z Bogiem i posadzony razem z Jezusem. Ale zmiana twojej duszy, owoc w twoim życiu, efektywność twojego życia zależy od tego, w jaki sposób będziesz, co będziesz siał do swojego życia. I to jest to miejsce, które już należy do nas, tak? Bóg nas już usprawiedliwił, już nas kocha, już nas pojednał ze sobą. Ale te decyzje należą do nas. I myślę, że każdy z nas rozumie to. Rozumiecie swoje serce, rozumiecie swoje życie. Ja też mam różne refleksje co do swojego życia. I czasami się załamuję również sam sobą i myślę, Boże mój, co za głupoty robię po prostu czasami. Tracę czas na niepotrzebne rzeczy. Dobrze, jeśli jesteśmy w takim miejscu refleksji, że umiemy to zrozumieć. Myślę, że to miejsce nas może przyprowadzić do upamiętania, tak jak na początku się modliliśmy. Kochani, pomodlimy się. Już 13 dochodzi.